nam rozmnożą od tego, który był, jest i który ma przyjść, od Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela naszego. Amen. Słowo Boże, które ku zbudowaniu naszemu przez to wspólne rozważanie Kościół nam podarował, czytam w liście apostoła świętego Pawła do Rzymian w 13 rozdziale od 8 wiersza. Nikomu nic winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne. W tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obledźmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Oto słowo Boże. Panie, chcąc żyć, musimy troszczyć się o nasze ciało, ale dopomóż, aby ta troska nie była większa niż troska o duszę i o to, co wiecznie trwa. Amen. Mamy pierwszą niedzielę Adwentu, a zarazem początek roku kościelnego. O co chodzi? Zapominamy. Zapominamy nie tylko w sprawach doczesnych, ale zapominamy też i o sprawach dotyczących wieczności. I dlatego dobrze jest sobie przypominać, i rok kościelny właśnie temu służy, w swoich świętach, okresach i tak dalej, chce nam przypomnieć całe dzieło zbawienia. Mamy więc czas Adwentu, pierwszą niedzielę adwentową. I o czym przypomnieć nam chce Adwent? Ma na uwadze dwie rzeczy. Pierwsza, powtórne przyjście Pana Jezusa. I druga, przygotowanie na to przyjście i spotkanie z Nim. I o tym mówi nasz tekst. Ale gdy go przeczytałem, myślałem, że mi się strony pomyliły. Bo do kogo apostoł pisze te słowa? Patrzę na początek, na wstęp tego listu i czytam. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. I dalej, wiara wasza słynie po całym świecie. Niebywałe. I teraz do nich apostoł pisze te słowa, jakie są w naszym tekście. Już czas, już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Jak to? Tacy wierzący, tacy święci śpią duchowo? I jeszcze pytanie się budzi. Jeżeli oni śpią, to co z nami? Jak to wygląda u mnie, bracie i siostro? A dlaczego apostoł tak pisze? O co mu chodzi? Z tekstu wynika, że chodzi o świadomość naszej, mojej i twojej wiary. Zwłaszcza o jej świadomość adwentową. To znaczy, czy wiem, dlaczego wierzę tak, jak wierzę? I po drugie, czy moja wiara myśli też o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i oczekiwaniu na to przyjście? Czy w tym moim oczekiwaniu na spotkanie z Panem Jezusem ta moja lampa, mówiąc słowami przypowieści Pana Jezusa o pannach, nie przygasła? Może już się tylko tli. Czy ja w ogóle oczekuję na to Jego przyjście i spotkanie z Nim, a jeżeli jak oczekuję? Czy nie zostało coś pominięte, zapomniane, zaniedbane, albo jeszcze śpi pod tym względem? Śpi, a tu Pan Adwentu może przyjść po nas, po nas. Może się to stać w każdej chwili. Albo my przez śmierć, co też może stać się w każdej chwili, będziemy wezwani do Niego, aby stanąć przed Jego obliczem. Bracie i siostry, jesteś na to gotowy? Gotowy na przyjście Jego albo do Niego i spotkanie z Nim? Bo jeżeli nie zupełnie, tak nie za bardzo lub nie do końca, to apostoł woła: obudź się! Najwyższy czas i najwyższa pora, abyś był gotowy na to spotkanie. Dlaczego wierzysz? Są tacy, którzy odpowiadają na to pytanie, bo inni też wierzą. To podobnie jak przy głosowaniu. Dlaczego głosujesz? No bo wszyscy głosują. Ale to chyba najbardziej marne uzasadnienie dla swojej wiary i myślę, że nikt z nas by takiego uzasadnienia nie podał. Są tacy, pisze apostoł, których wiara przypomina sen. Sen ma to do siebie, że choć dzieje się w rzeczywistości, to się na rzeczywistości nie opiera. Nie ma z nią kontaktu. To są jakieś wytwory naszego mózgu, marzenia, jakieś urojenia, jakaś uda. Budzisz się i okazuje, rzeczywistość okazuje się zupełnie inną. Wiara człowieka może być podobna do takiego snu. Coś mu się tam marzy, kojarzy i tam dalej, ale nie ma to z rzeczywistością Boga naprawdę wiele wspólnego. Pomiędzy tymi, którzy śpią, są też tacy zwani lunatykami, którzy pod wpływem promieni księżyca wstają, chodzą, nawet czynią coś konkretnego. Jak obserwujesz, to tak by normalnie działali. Ale po przebudzeniu nic nie wiedzą, gdzie byli, co robili i dlaczego. Wiara nasza może mieć też takie lunatyczne cechy, to znaczy jest działanie pod wpływem czegoś albo kogoś, ale nie pod wpływem Pana Jezusa i nie według Jego woli. Może też być tak, że ktoś w swoim myśleniu poszedł głębiej. I tak jak uczy Słowo Boże, na przykład w liście do Hebrajczyków, 3:4, apostoł pisze: pomyśl, każdy dom jest przez kogoś zbudowany, a wszystko, i apostoł pisze, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. To jest proste i logiczne. Także nie sposób nie przyznać racji psalmiście, który w 14 psalmie i 1 wierszu pisze: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Boże dzieło stworzenia wzbudza respekt, a Jego potęga wzbudza lęk i bojaźń. Ale Pan Bóg nie chce budować relacji z nami na strachu. Pan Bóg chce, aby Jego dary, moc wzbudzały wdzięczność, szacunek i chwałę. Nawet po upadku w grzech objawił łaskę i miłosierdzie i zamienił śmierć należną grzesznikowi na śmierć zwierzęcia, aby widział wyraźnie tą łaskę i miłosierdzie, jaką Pan mu okazał, naocznie, aby widział dobroć i miłosierdzie Boga. I aby to skłoniło do posłuszeństwa, wdzięczności i szczerego dziękowania. Ale nie było właściwego odzewu. Nie skłoniło. I wtedy Pan Bóg posłał, dał Jezusa Chrystusa, umiłowanego Syna, na odkupienie za nasze grzechy. W Nim okazał się naszym kochającym nas niebiańskim Ojcem. W Nim i przez Niego chce nas uczynić swoimi kochanymi dziećmi. w nim i przez niego przemówił swoją miłością nie tylko do umysłu i serca, ale do samej duszy każdego z nas. I tak przemawia. Kto tego jeszcze nie poznał, teraz ma czas i sposobność, aby porzucić mrzonki urojenia. Już czas, już nadeszła pora, aby odkryć prawdziwą miłość Boga. Tej miłości się uchwycić i z nią połączyć. Odpowiedzieć miłością naszą na Jego miłość. Już czas, już pora, powiada apostoł. Czas i pora, by ukryć się w tej miłości. Z niej i w niej żyć i działać. I to jest właściwy motyw wiary. Nie inny, nie strach, lęk, jakieś nakazy, zakazy i tam przymusy, bo trzeba i tak dalej, ale miłość w odpowiedzi na miłość Bożą. Taką powinna być wiara. Tego chce Bóg, mojej i Twojej miłości, bo nas wpierw umiłował i chce, abyśmy w tej miłości oczekiwali na Niego, aż przyjdzie i ujawni pełnię swej łaski w darze zbawienia i życia wiecznego. Chodzi o to, abyśmy czekając na Niego, wciąż tę miłość Jego przyjmowali i ją przekazywali dalej. Apostoł woła, to czyńcie, na to już najwyższy czas i odpowiednia pora. A zachętą jest właśnie Adwent Pański, czyli Jego przyjście. Z każdą chwilą, mówi apostoł, ten czas się przybliża. Jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Zbliża się czas zbawienia, pokoju, życia wiecznego i nieprzemijającej radości. Odrzućmy uczynki ciemności, obledźmy się w zbroję światłości, postępujmy przystojnie. Pan przybliża się z każdym dniem i chce, by to spotkanie z Nim było naprawdę dla nas radością, naszą radością. Ale uwaga, są i będą przeszkody. One mogą osłabić czujność, gorliwość i doprowadzić, jeśli nie do snu, to przynajmniej do drzemki grzechowej. Są to pokusy z zewnątrz, ze strony świata i kusiciela, i z wewnątrz, ze strony naszego własnego ciała. Ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, i tego doznajemy. Apostoł wymienia 6 najbardziej groźnych i typowych dla niechrześcijańskiego życia zachowań. Biesiadowanie, pijaństwo, rozpusta, rozwiązłość, swary i zazdrość. Dzisiaj tych 6 przeciwnych Bogu i chrześcijańskiemu życiu zachowań wzbogacane są przez kolejne formy i rodzaje niepobożnego życia. Łatwo się nimi zarazić. Świat umie wciągać ustawicznie w te swoje zachowania i skutecznie różnymi metodami i sposobami zagarniać naszą świadomość i nasze życie. Niebezpieczeństwo zaś ze strony naszego własnego ciała polega na tym, że jak wspomniałem w modlitwie, musimy troszczyć się o nasze ciało, aby żyć. Ale niebezpieczeństwo polega na tym, że pokusy chcą nas wciągnąć i pogrążyć w taki taniec wokół własnego ciała. Nie tylko już, aby zaspokajać konieczne potrzeby, ale także pożądliwości i namiętności. I właśnie temu apostoł przeciwstawia jasne postawy i szczere działania według miłości bliźniego, czy też, jak mówimy, miłości bratniej. I właśnie te wskazania i praktykowanie tej miłości bratniej chronią nas przed tymi pokusami, pozwalają je odrzucić. ale z powodu słabości naszych potrzebują wsparcia i przykładu praktycznego. Aby poznać stan naszej wiary, prawdę o sobie, trzeba porównywać się, ale nie do innych ludzi, bo zawsze znajdą się od nas słabsi i gorsi, ale mamy porównywać się do samego Jezusa Chrystusa, najlepszego przyjaciela i brata. W Nim jest nie tylko światło i wzór, model, ale pomoc. On może oczyścić naszą wiarę, naszą świadomość, podświadomość, nasze motywy, relacje, może oświecić i napełnić mocą swego ducha tak, abyśmy mogli go naśladować jako naszego nauczyciela i mistrza. Apostoł mówi o tym krótko: obleczcie się w Pana Jezusa. Co to znaczy? To znaczy osobisty kontakt z Nim i społeczność z Nim. I takie przylgnięcie do Pana Jezusa, by nas przenikał, oczyszczał i wspierał. To dzieje się przez Słowo Boże. Gdy je czytamy, On do nas mówi, oświeca nas. To dzieje się przez modlitwę, rozmowę z Nim, kiedy dostępujemy łask, błogosławieństw, miłosierdzia Bożego. Ale to dzieje się też przez sakrament ciała i krwi, kiedy Jezus łączy się z nami, wspiera nasze ciało i naszą krew, tak wspiera, żeby mogły być przemienione do życia wiecznego, gdy przyjdzie. Ktoś dał taką bardzo praktyczną, moim zdaniem, radę. Jeśli chcesz coś powiedzieć albo zrobić, to w swoich myślach dodaj na koniec: tak, Panie Jezu. Jeśli to będzie pasowało, bo Pan Jezus może się pod tym podpisać, to dobrze. A jeśli nie może się pod tym podpisać ani do tego przyłączyć, to tego nie mów, ani tego nie rób. Ale jeśli może, to mów, czyń ochotnie, z radością i z miłością i z mocą. Amen. Tak, Panie Jezu. Amen. Módlmy się. Zbawicielu, dziękujemy, że stawiasz przed nami pytania o naszą wiarę i pomagasz znajdować każdemu z nas właściwą odpowiedź. Dziękujemy, że na nowo przypominasz i zapewniasz o swoim przyjściu i dajesz nam wskazania i pomoc do właściwego przygotowania. Przygotowania teraz do życia doczesnego, a potem do spotkania z Tobą i do wejścia do Twojej chwały. Pomóż nam, aby żadne słowo Twoje nie przeszło obok nas, ale wzbudzało w nas właściwe owoce do służby w Twoim imieniu i ku Twojej chwale. Zarówno teraz, póki żyjemy na tym świecie, jak i potem, na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.